Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła i nie wymiata domu, i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Ale ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wyjść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, ale on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę, nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym zabawił się z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Ale on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Jezus dopuszczał do siebie, jak mówi Ewangelia, nieczystych religijnie ludzi. Przychodzili do Niego bowiem celnicy, których uważano za zdrajców, kolaborantów z rzymskim okupantem, zdzierców, krwiopijców. Oraz przychodzili też do Niego grzesznicy, aby Go słuchać. Był nauczycielem życia i nauczycielem na życie. A jak widać, celników i grzeszników dręczyło ich życie. Nie byli szczęśliwi. Przychodzili do Jezusa, bo mogli Mu zaufać, bo promieniował bezpieczeństwem życia. Wiedzieli, że u Niego mogą znaleźć oparcie w swoim ciężarze własnego życia, niegodnego, grzesznego, pogardzanego przez ludzi życia. Przychodzili do Jezusa, bo doświadczali obumierania, doświadczali śmierci. Nie tej materialnej jeszcze, ale doświadczali duchowej śmierci, śmierci wywołanej przez zło. I chcieli żyć, chcieli powrócić do życia, znowu mieć smak swojego życia i doświadczyć godności samych siebie, zarówno we własnych oczach, jak i w oczach tych, którzy uważali się za ludzi wiernych Bogu, chcieli doświadczyć znowu tego, że są godni. To, że Jezus pozwalał do siebie zbliżać się takim ludziom, wywoływało oburzenie najbardziej godnych i czystych we własnych oczach faryzeuszy uczonych w Piśmie. To byli ludzie powszechnego szacunku, starający się zgłębiać wolę Boga w natchnionych tekstach, w Torze Boga z Synaju i uczyć ludzi być wiernymi Bogu i czynić dobro. Tacy patrzyli często z pogardą i odsuwali się od celników i grzeszników, a Jezus pozwalał im przychodzić. To wywołało oburzenie tych godnych członków ludu Boga, faryzeuszy i uczonych w Piśmie. I stawiają zarzut Jezusowi, że przyjmuje grzeszników i jada z nimi, daje się zapraszać do ich domów i tworzy z nimi krąg uczty jako gość. Ale przecież Jezus szedł do grzeszników, nawet gdy Go zapraszano do domu. Nie aby wyrazić swoją solidarność z ich stylem życia, ale żeby odnaleźć zagubionych i przyprowadzić z powrotem do godnego życia, do domu Ojca, do przymierza z Bogiem, do spełniania Jego nakazów na życie. Jezus odpowiada na zarzuty faryzeuszy trzema przypowieściami. Te przypowieści łączą się razem w temacie radość Boga z powodu ludzi. We wszystkich trzech przypowieściach przewija się ten temat, z czego cieszy się Bóg, gdy patrzy na ludzi. Jaka jest Jego największa radość? Ta potrójna odpowiedź Jezusa w trzech przypowieściach, najpierw w obrazie pewnego człowieka, jednego spośród tych, którzy stawiają zarzut Jezusowi, bo Jezus mówi, kto z was, jaki człowiek z was, gdy ma 100 owiec, pierwsza przypowieść. Mowa jest tu o wzorcu człowieka spośród tych, którzy zadają Jezusowi pytania i zarzucają mu niewłaściwe postępowanie w odniesieniu do celników i grzeszników. Jezus wskazuje na postawę pasterską swoich słuchaczy. Gdy macie 100 owiec, a zgubi się wam jedna, czy nie zostawiacie 99 na pustyni i nie idziecie za zagubioną, aż ją znajdziecie? Tak postępują słuchacze Jezusa i to jest dla nich zrozumiałe w przypadku zwierząt, które posiadają. A dlaczego nie zachowują się tak w przypadku ludzi? Ponieważ te owce z przypowieści Jezusa, z porównania, są ich owcami. To są swoje owce, a celników i grzeszników już nie uważają za swoich. I dlatego odcinają się od nich i nie mają wobec nich postawy pasterza. Jezus wskazuje na to, że ludzie między sobą powinni mieć postawę pasterza. A kim jest pasterz i czym jest jego pasterska postawa? Pasterz to ktoś, kto troszczy się o życie powierzonych mu zwierząt. A pasterska postawa wobec ludzi, która powinna ich charakteryzować w imieniu Boga, to postawa troski o życie. Tak jak życie każdej z owiec, nawet jednej, jedynej pośród 99, jest cenne i jest ona szukana i ratowana, tak powinni słuchacze Jezusa zachowywać się wobec innych ludzi, uważać ich za swoich i wówczas zmieniłby się ich stosunek do zagubionych, zabłąkanych. Zmieniłby się ich stosunek do ludzi, którzy się oddalili od godnej wspólnoty z innymi. To obraz samego Boga. Bóg jest pasterzem. Kiedyś przed wiekami, w czasach wygnania babilońskiego, kazał powiedzieć wówczas wygnańcom zagubionym i zamieszanym na skutek bolesnych wydarzeń i bolesnego losu, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Bóg jest pokazany w tej pierwszej przypowieści Jezusa jako ten, który ma serdeczny, osobisty stosunek do każdego człowieka. Tak jak pasterz, który z radością bierze na ramiona zagubioną, a odnalezioną owcę i dźwiga ją, przynosi do domu, tak Bóg chce przynieść każdego człowieka, który się zagubił i oddalił, osłabł w swojej żywotności. Chce wziąć na swoje ramiona i przyprowadzić, przynieść go do siebie, aby z zagubienia wrócił do domu, nawet nie na własnych nogach, jeśli to niemożliwe, ale dźwiga go pasterz do domu. I tak zachowują się przecież spontanicznie słuchacze Jezusa, mówi im Jezus. Dlaczego zatem nie zachowują się tak w stosunku do ludzi, którzy przecież są o wiele ważniejsi niż zwierzęta? Jakie jest przesłanie tej pierwszej przypowieści? Jej finał, ostatnie słowo. Ktoś taki wraca i mówi do przyjaciół i sąsiadów: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Jezus dodaje: powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Bóg, pasterz, cieszy się z powodu uratowanego życia, stworzonego przez siebie człowieka, którego życie było zagrożone przez własne grzechy i zło. Radością Boga pasterza, tak jak radością ludzi pasterzy, jest uratowane życie. Ta radość Boga, radość nieba, jest tym większa, im większe było zagrożenie życia tego, który został uratowany. Takiej postawy uczy Jezus, wskazując na to, że przecież Jego słuchacze spontanicznie tak się zachowują wobec zwierząt, które do nich należą, a wobec ludzi nie zachowują się tak, bo nie uznają ich już za swoich, a tak nie powinno być. ci zabłąkani, także celnicy i grzesznicy dla faryzeuszy i uczonych w piśmie też są ich owcami. I kolejna przypowieść Jezusa. Pewna kobieta szukająca wszędzie zagubionej jednej drachmy, jednego pieniążka i przeczesująca cały dom, żeby znaleźć tę jedną, jedyną drachmę spośród 10, rozlega się wezwanie później, gdy znajdzie tę drachmę, do wspólnej radości z odnalezienia zagubionej monety. To wezwanie samego Boga skierowane do Jego ludzi, aby cieszyli się razem z Nim, Jego boską radością, kiedy znajdzie zabłąkanego i zagubionego człowieka i sprowadza go do domu. Radość posłańców Boga, bo Jezus mówi w finale tej drugiej przypowieści również o radości. Powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. To radość posłańców Boga, aniołów, z powodu nawrócenia się grzesznika. To oznacza, że radość samego Boga stała się także ich radością. I tak Jezus wskazuje, że pobożni faryzeusze, pobożni uczeni w piśmie, posłańcy słowa Boga, uczący ludzi, jak wypełniać Jego wolę, też powinni cieszyć się radością Boga, czyli radością tego, że celnicy i grzesznicy przychodzą słuchać nauczania Boga, w tym przypadku nauczania, które przekazuje Jezus. I ostatnia, trzecia przypowieść. To przypowieść o dwóch synach. Jezus znowu rozpoczyna ją wzorcowym wskazaniem na to, jak zachowuje się Bóg w stosunku do stworzonych przez siebie ludzi, którzy się zabłąkali w swoim życiu. I również i w tej przypowieści, gdy ojciec tłumaczy starszemu synowi, oburzonemu na to, że ten przyjmuje, tak jakby się nic nie stało, swojego młodszego syna, który przecież obraził ojca, bo zażądał części swojego majątku jeszcze za jego życia, bo zmarnował ten majątek, żyjąc rozrzutnie i niemoralnie. A teraz, gdy doskwiera mu głód, gdy bieda zajrzała mu w oczy, odnalazł znowu drogę do domu ojca, a ojciec przyjmuje go tak, jakby się nic nie stało. A ojciec tej przypowieści nie neguje tego, co się stało, ale wpatrzony jest nie w to, co się stało, ale wpatrzony jest w swojego biednego syna, winnego swojego cierpiętniczego losu, ale syna, który właśnie wraca, się nawraca, czyli zmienia kierunek od Boga ku Bogu, bo Boga Ojca reprezentuje ojciec tej przypowieści. Co to oznacza? Że grzesznik, który opuścił swoje miejsce w domu Boga Ojca, nie traci swojego miejsca w sercu Ojca i w jego domu. To miejsce nie zostaje przekazane przez Boga Ojca nikomu innemu. Czeka na powrót winowajcy. I gdy tylko widzi z daleka Bóg, że ktoś chce wrócić i wraca, przywraca mu jego miejsce i grzesznik niczego nie straci w oczach Boga, w oczach Ojca. Nie straci miejsca syna i nie będzie żadnym najemnikiem. Żaden grzesznik zatem nie jest bezdomny w duchu tej przypowieści. Ma swoje miejsce w domu Ojca, który czeka. I znowu, jak poprzednie dwie, również i ta przypowieść, trzecia, kończy się wezwaniem, tym razem do starszego syna, który był wierny cały czas Ojcu, a teraz nie chce przyjąć tego, że ojciec jest miłosierny i przebacza i czule tłumaczy w finale tej przypowieści ojciec, który reprezentuje tutaj samego Boga. Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć, że ten Twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Co to znaczy? W finale tej przypowieści, podobnie jak w finale poprzednich dwóch, jest mowa o radości. Radość Boga Ojca, gdy zagrożone śmiercią dziecko wraca do domu Ojca, ma być radością wszystkich dzieci Boga, tych także, które nigdy nie porzuciły domu Boga, czyli Jego przykazań, Jego wskazań na życie. Jakie jest przesłanie tych trzech przypowieści? Jako potrójna odpowiedź na zarzut, który faryzeusze i uczeni w piśmie postawili Jezusowi, że daje się dotykać tym niegodnym celnikom i grzesznikom, że daje się zapraszać do nich, do ich życia. To przesłanie także potrójnej radości Boga. Trzy przypowieści i trzy razy w finale tych przypowieści wezwanie do radości. Wezwanie do ludzi, aby cieszyli się radością Boga. Potrójność radości Boga wyrażona przez te trzy przypowieści oznacza pełnię Bożej radości. Symboliczne znaczenie cyfry 3 w języku Biblii. Tą pełnią radości Boga jest życie człowieka, każdego człowieka. Dlatego tym większa jest radość Boga, gdy człowiek umarły na duchu wraca do życia. Radość Boga jest tym większa, im większe było zagrożenie życia tego człowieka. I nie chodzi tu o życie biologiczne, ale duchowe, nie o życie przemijające w tym świecie, ale o życie nieprzemijające w każdym człowieku. Bóg chce, aby Jego radość potrójna, troista, to znaczy pełna, była także pełnią radości Jego ludzi. Kochać ludzi miłością Boga, cieszyć się z tego, że ożywają znowu, że wracają, że się nawracają. Nie patrzeć na nich przez to, co się wydarzyło, ale patrzeć na nich, jak patrzy Bóg. Patrzeć i cieszyć się z ich zmartwychwstania, ze zła do dobra, z bezdomności ku domowi Boga. To oznacza wierzyć. Taka wiara przyniesie każdemu wierzącemu pełnię nieprzemijającego życia w wiecznej wspólnocie życia z Bogiem. To także nasza wiara i nasza radość, nie tylko tej niedzieli.